各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
咱们都是共同的学员。Мы увидели о злодных мыслях, о том, в какой способ разные методы, которые мы обсуждали, могут помочь поразению себя с злодными мыслями, потому что nasz umysł jest wypełniony tymi różnymi, w stanie rozproszenia jest wypełniony różnymi przypadkowymi, błądzącymi pomyślami. Jest ich na ogół bardzo dużo, całe warstwy czy pokłady tych myśli. Jedne są bardziej oczywiste, bardziej powierzchowne, inne są gdzieś umiejscowione głębiej, mniej widoczne, mniej oczywiste. I w trakcie stosowania metody oczywiście te stykamy się z tym rozproszonym umysłem, starając się właśnie go stabilizować i rozjaśnić. Napotykamy te przypadkowe myśli, które stają się przeszkodą w stosowaniu metody. A więc metoda praktyki służy zawsze na początku do tego, aby właśnie jakoś sobie poradzić z tymi myślami, aby umysł ustabilizować i rozjaśnić. Czyli żeby zdawać sobie sprawę z pojawiania się tych myśli i wtedy, kiedy zdajemy sobie z tego sprawę, wówczas jesteśmy w stanie wracać do metody, czyli jakby nie wdawać się w jakiś sposób w te myśli, tylko wracać do stosowania metody i jednocześnie jakby jesteśmy w stanie uspokajać umysł, czyli jakby zwiększać jego stan skupienia, koncentracji. I szczególnie jeżeli jakoś umysł zaczyna się jakoś bardziej uspokajać i rozjaśniać, to można mieć wrażenie w pewnym momencie, że jakby tych myśli jest więcej niż było, że jakby nasilenie tych przypadkowych myśli i rozproszenie jakby na pewnym etapie może wydawać się większe niż powiedzmy tak na co dzień w normalnym stanie. Nie jest tak, że stosowanie metody jakby tworzy czy generuje te myśli. Jest raczej tak, że w miarę jak umysł się stabilizuje, rozjaśnia, jakby bardziej dostrzegamy te myśli i też wnikamy w głębsze pokłady umysłu. I wtedy uwalniają się jakieś takie różne złudne myśli, które na co dzień w normalnych okolicznościach nie są widoczne, są gdzieś ukryte albo uśpione. Natomiast wnikając bardziej w umysł, zaczynamy jakoś do nich docierać. Zaczynają one już bardziej wypływać na powierzchni, stają się bardziej widoczne i stają się wtedy większą przeszkodą, czyli jakby konfrontujemy się z nimi bardziej niż na co dzień. I wtedy kiedy coś takiego się dzieje, to w zasadzie niezależnie od tego, jaką metodę stosujemy, to jakby właściwe podejście polega na tym, aby nie wdawać się, nie wikłać się w te myśli, czy nie podążać za nimi, również jakoś nie walczyć z nimi, nie opierać się w sensie jakiejś próby tłumienia tych myśli, czy wypierania ich, po prostu ignorujemy je, staramy się ignorować i cały czas wracać do stosowania metody konsekwentnego, jak najbardziej takiego ciągłego stosowania metody. A więc czy to jest praktyka świadomości oddechu, czy świadomości ciała, czy recytacja zmienienia Buddy, czy jakieś mantry, czy huatou. Jeżeli takie myśli napotykamy, to stykamy się z rozproszeniem umysłu, nic z tymi myślami nie robimy, tylko ignorujemy je i wracamy cały czas do stosowania metody. To jest taka jakby podstawowa zasada, której znajomość i stosowanie jakby sprawia, że praktyka idzie łatwiej i przynosi większe efekty. I to samo dotyczy również tych podejść, tych innych, o których mówiliśmy, czyli samego siedzenia i cichej iluminacji. Czyli stosujemy te metody i dostrzegamy myśli, rozproszone, złudne myśli, które się pojawią, ale znowu nic z nimi nie robimy, tylko po prostu kontynuujemy stosowanie tej metody czy podejścia, które wybraliśmy. Tutaj pewnym wyjątkiem pod tym względem jest tylko stosowanie metody huatou. Chodzi o to, że jeżeli nie rozpoczniemy stosowania tej metody od recytacji huatou, mającej na celu właśnie odpowiednie ustabilizowanie, wyciszenie umysłu, rozjaśnienie go i doprowadzenie do zjednoczenia, tylko jakby od razu chcemy przejść do tego kolejnego etapu stosowania tej metody, czyli do zapytywania, zgłębiania huatou, czyli do wnikania gdzieś w umysł z takim poczuciem, próbując wygenerować takie poczucie wątpienia i zapytywania, wówczas takie podejście może doprowadzić do pewnych niepożądanych efektów. Czyli po pierwsze, ponieważ umysł nie jest jeszcze przygotowany do tego, czyli nie jest na tyle zjednoczony, aby być w stanie utrzymywać tę, jak to nazwaliśmy, tę jedną właściwą myśl w wypadku huatou, utrzymywać ją konsekwentnie, wytrwale w umyśle. Tych myśli jest jeszcze dużo, ich siła jest bardzo duża. Wówczas jakby trudno utrzymać tę jedną myśl, trudno utrzymać huatou w umyśle i nie mając takiej pomocy tego zjednoczonego umysłu, staramy się to robić siłowo, forsownie, czyli jakby na siłę staramy się wygenerować to poczucie wątpienia, to zapytywanie. Jakby tworzy się wewnętrzne napięcie w ciele i w umyśle. I wówczas skutek jest na ogół odwrotny do zamierzonego, czyli po pierwsze zaczynam zamiast pozwalać tym przypadkowym złudnym myślom się uspokajać, osiadać, jeszcze bardziej rozbudzamy. Czyli można powiedzieć, że w tym wypadku akurat generujemy więcej tych myśli. Również dlatego, że właśnie stosując to siłowe podejście, próbując wniknąć w umysł, ale bez, nie dysponując tą odpowiednią mocą umysłu, zaczynamy docierać też do tych głębszych warstw umysłu, gdzie są gdzie tkwią jakieś głębsze też silniejsze, złudne myśli, które na co dzień nie są oczywiste, nie są aktywne. Natomiast teraz zaczynają jakby niejako wypływać na powierzchnię umysłu, stają się bardziej widoczne, ale jednocześnie nie mamy, jakby, nie dysponujemy odpowiednimi środkami, żeby sobie z nimi jakoś radzić. I to mogą być jakieś naprawdę jakieś trudne sprawy, trudne jakieś złudne myśli silne, które zaczynają się uwalniać. A więc po pierwsze jakby ilość tych myśli i ich jakoś ciężar gatunkowy się zwiększa, po drugie no nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby sobie z nimi radzić, a więc jakby to rozproszenie umysłu zamiast się zmniejszać wzrasta. I wtedy jednocześnie w wyniku tego rosnącego napięcia, jak o tym mówiliśmy, to napięcie wewnętrzne się kumuluje i w pewnym momencie no, musi nastąpić jakieś jego uwolnienie, kiedy dojdzie już do takiego stanu, że nie jesteśmy w stanie go wytrzymać. Czasem następuje jakieś takie uwolnienie tego napięcia, wracamy niejako do punktu wyjścia. Albo jeżeli nie jesteśmy w stanie go jakoś wyrazić czy uwolnić, to no te złudne myśli, które mogą być jakieś bardzo trudne i nie możemy sobie z nimi jakoś poradzić, jednocześnie to, że nie możemy ich uwolnić, może prowadzić do jakichś poważnych jakichś zaburzeń psychicznych w wyniku tego. A więc jest bardzo ważne, aby przygotować, właśnie szczególnie przy tej metodzie huatou, odpowiednio przygotować umysł poprzez recytację najpierw huatou, zanim przejdziemy po zjednoczeniu tego umysłu, zanim przejdziemy do zgłębiania huatou, czyli zapytywania o huatou, czyli zanim zaczniemy korzystać z tej masy wątpienia, która narasta wtedy. Więc warto pamiętać, jeżeli stosuje się metodę huatou, warto pamiętać o tej zasadzie i o sposobie, właściwym sposobie stosowania tej metody. Jeżeli chodzi o te złudne myśli, złudne, rozproszone myśli w umyśle, to żeby sobie z nimi poradzić, musimy dysponować właśnie metodą. Musimy stosować jakąś metodę, która pomoże nam jakoś ustabilizować te myśli i poradzić sobie z nimi. I jest też tak, że istnieje taki związek między stanem ciała i umysłu, a nasileniem czy jakością tych złudnych myśli. To znaczy, im bardziej wysubtelnione jest ciało i umysł, tym jakby wyraźniej jesteśmy w stanie zobaczyć te złudne myśli i sięgać głębiej w umysł, odkrywać coraz bardziej subtelne poziomy tych myśli. Im umysł jest bardziej rozproszony, jest w takim, można powiedzieć, grubym stanie, czy mało subtelnym stanie, no tym mniej tych myśli jesteśmy świadomi, albo umysł jest, czyli jest ich zbyt dużo, żeby sobie z nimi poradzić. A więc tutaj ten proces praktyki, proces stosowania metody polega na stabilizowaniu, rozjaśnianiu umysłu, dzięki czemu jakby też wnikamy coraz głębiej w umysł, docieramy do jakichś głębszych warstw umysłu, czyli zaczynają niejako być widoczne, wypływać na powierzchnię jakieś głębsze myśli z głębszych pokładów umysłu. które do tej pory były gdzieś uśpione albo ukryte, nie były aktywne, ale gdzieś tam tkwiły na jakimś poziomie czy jakiejś warstwie umysłu. I kiedy jakby takie myśli staną się bardziej widoczne, czyli te, można powiedzieć, bardziej subtelne, mniej grube myśli, przypadkowe myśli zaczynają wypływać, czyli umysł też wtedy jakby zyskuje na klarowności i stabilności, czyli jego stan się wysubtelnia i można jakby zejść jeszcze głębiej, czyli odkrywać czy widzieć kolejne, jeszcze głębsze warstwy umysłu. I na początku tego procesu napotykamy głównie takie myśli, jakby najbardziej, jakby te najbardziej powierzchowne, które dotyczą no, takich bezpośrednich okoliczności naszego życia. Powiedzmy, jeżeli jesteśmy na odosobnieniu, no to najpierw pojawiają się myśli związane z tym, co robiliśmy, co się działo bezpośrednio przed odosobnieniem, ewentualnie jakieś myśli o tym, czy plany, co będziemy robić po odosobnieniu, co się wtedy będzie działo. Więc można powiedzieć, że na powierzchni są tego rodzaju myśli dotyczące naszych najbardziej takich bezpośrednich, bieżących okoliczności życiowych. W miarę jak umysł dzięki właśnie stosowaniu metody, czyli ciągłemu wracaniu do metody konsekwentnie, w miarę jak umysł się wysubtelnia i pogłębia, zaczynamy docierać do pokładów myśli, można powiedzieć, takich bardziej odległych od naszych bezpośrednich okoliczności. Czyli mogą się wypływać, czy stawać się widoczne, mogą się aktywniać jakieś wspomnienia z jakiejś dalszej przeszłości. I jeżeli rzeczywiście konsekwentnie stosujemy metodę w ten sposób, jakby starając się jednoczyć umysł, no to będziemy w stanie rzeczywiście docierać coś głębiej i rzeczywiście ten stan umysłu, który się wysubtelnia, pozwala nam radzić sobie z tymi myślami coraz głębszymi, z głębszych pokładów, które się pojawiają. Jest to taki jakby wtedy ciągły, konsekwentny proces jako takiego docierania, wygrzebywania z umysłu tego, co tam tkwi. I na pewnym etapie tego procesu umysł może być na tyle zjednoczony, że jakby może się wydawać, że nie ma żadnych przypadkowych myśli. Czyli nie jesteśmy świadomi jakichś myśli, które by nam jakoś przeszkadzały w stosowaniu metody. Wydaje się, że umysł jest już stabilny, klarowny i te wszystkie myśli gdzieś osiadły czy zniknęły. No i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście to już jest jakby koniec stosowania tej metody, czy to jest ten cel, ten stan zjednoczenia, o który chodzi. Ale to na ogół nie jest jeszcze, to jest taki etap pośredni, w którym jakby te bardziej powierzchowne myśli niejako zostały uwolnione, jakoś sobie z nimi poraziliśmy, uwolniliśmy je, nie są już jakąś przeszkodą, nie są aktywne, natomiast nadal gdzieś są jeszcze głębsze warstwy umysłu, głębsze pokłady umysłu, gdzie są już jakieś takie jakby bardziej zakorzenione myśli czy wspomnienia, najczęściej związane z jakimiś dawnymi wspomnieniami jakiejś dosyć dalekiej przeszłości z naszego życia i często to są jakieś bardzo bolesne wspomnienia czy jakieś dawne traumatyczne doświadczenia, które nas spotkały, jakieś, można powiedzieć, takie rany w psychice, których doznaliśmy i które gdzieś tam tkwią w głębi naszej psychiki i na co dzień nawet możemy nie być ich świadomi, po prostu nie odczuwać ich, ponieważ umysł nie jest na tyle wysubtelnione, jakoś pogłębione, aby gdzieś one się w świadomości pojawiły. Ale dzięki stosowaniu metody jesteśmy w stanie dotrzeć do czegoś takiego i wtedy można powiedzieć, że uruchamiamy, czy docieramy do takiej, jak to się czasem określa, do takiej odpłaty karmicznej, do takich głębokich, nawykowych sił, które gdzieś tkwią w umyśle. I poprzez docieranie do tych pokładów, ta jakby, można powiedzieć, te ziarna karmiczne, które kiedyś, czasem w dalekiej przeszłości, gdzieś na wczesnym etapie życia naszego zostały zasiane, gdzieś tam zagnieżdżone, zaczynają się uaktywniać i ujawniać się w świadomości. Ale ponieważ jeżeli rzeczywiście konsekwentnie i poprawnie stosujemy metodę, czyli umysł jest na tyle wysubteniony, jakiś wyczulony na to, czyli dostrzega to, te myśli, które się pojawiają, te jakieś wewnętrzne odczucia czy traumy, i z drugiej strony wystarczająco stabilny, wówczas my jesteśmy w stanie sobie poradzić, skonfrontować się z tymi myślami, zobaczyć je, dopuścić do świadomości i wtedy one w jakiś sposób się uwalniają, czyli jakby jakoś radzimy sobie z nimi. I w ten sposób można niejako oczyszczać umysł właśnie z tego rodzaju głębokich, jakichś traumatycznych, pewnych cierpienia myśli. Może być jednak tak, że nawet no i tutaj ważne jest ciągłe jakby stosowanie tej metody, czyli wracanie do tej metody po to, żeby utrzymać tę siłę umysłu i tę klarowność. Ponieważ jeżeli spadnie jakby ta stabilność umysłu, wówczas ilość tych myśli, które gdzieś wypływają gdzieś z głębszych pokładów, może stać się już przytłaczająca, czyli nie będziemy w stanie sobie poradzić z tym, albo no, nie będziemy przygotowani do tego, żeby sobie poradzić z jakimiś no, właśnie takimi bardzo bolesnymi cierpienia, traumatycznymi wspomnieniami, które się pojawiają w umyśle. Albo może być tak, że jeżeli spadnie poziom klarowności, jasności umysłu, wówczas jakby może się pojawić taka, czasem ludzie potrafią jakby nie dopuszczać jednak do świadomości takich myśli, mimo że one się jakoś tam uruchamiają w umyśle, wypływają, gdzieś krążą w umyśle, czyli już nie są uśpione, są bardziej jakby ewidentne, to jednak w jakiś sposób je potrafimy tłumić, czyli nie dopuszczamy ich do świadomości. No ale taki mechanizm działa tylko tymczasowo, to znaczy na jakiś czas jesteśmy w stanie jakby nie widzieć ich, nie dopuszczać do świadomości, ale prędzej czy później i tak będziemy musieli się z nimi skonfrontować, jakoś sobie z nimi poradzić. I jeżeli ten proces jest konsekwentnie kontynuowany, wówczas możemy dotrzeć nawet do czegoś, co nazywamy takim źródłowym problemem, czy takim źródłowym strapieniem, takim podstawowym problemem, z którego wynikają te wszystkie inne strapienia, czy złudne, pełne cierpienia myśli. Jeżeli jesteśmy w stanie dotrzeć do tego źródłowego problemu, źródłowego strapienia, to dysponując odpowiednią właśnie stabilnością, klarownością umysłu, jesteśmy w stanie też poradzić sobie z tą źródłową przyczyną i wtedy umysł zostaje wyzwolony. Więc to jest, można powiedzieć, taki opis, tradycyjny opis działania metody, jeżeli w sposób właściwy i konsekwentny stosujemy metodę, czyli cały czas wracamy do metody i stabilizujemy umysł, rozjaśniamy umysł, pozwalając tym myślom się pojawiać, ale nie, czyli ani ich nie odpychając od siebie, ani nie wdając się w nie w sensie jakiegoś myślenia, rozmyślania nad nimi, tylko po prostu polega to na widzeniu ich, dostrzeganiu ich, bez pozwalania, by one wytrącały nas z równowagi, czyli żeby przeszkadzały nam w stosowaniu metody, czyli ciągłym, w zależności od tego, jaką metodę stosujemy, czy oddech, czy świadomość ciała, czy którąkolwiek z tych pozostałych metod, o których mówiliśmy. Jeżeli w taki sposób postępujemy i ten stan umysłu, czy jakby poziom tych błądzących, przypadkowych myśli, na które się natykamy, jest zrównoważony stanem, siłą i wysłuchaniem umysłu, wówczas ten proces może być kontynuowany i możemy rzeczywiście docierać i uwalniać do coraz głębszych warstw myśli i uwalniać je i konfrontować się z nimi, aż dojdziemy do właśnie do tej źródłowej przyczyny i uwolnimy również to źródłowe strapienie. Ale żeby w taki sposób ta metoda mogła działać, to jest ważne, żeby pamiętać o tym mechanizmie, tej kolejności stosowania tej metody i również, żeby znać różne podejścia, czy żeby znać techniki związane z stosowaniem danej metody, czyli w którym momencie jaki aspekt czy element danej metody stosować. Czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o metodę oddechu, no to możemy mówić o liczeniu oddechów, o doświadczaniu oddechu, czy podążaniu za oddechem. Jest etap jednoczenia umysłu i jest ważne, żeby stosować odpowiednie podejście w zależności od stanu swojego umysłu i okoliczności, w jakiej się znajdujemy, żeby odpowiednio dobrać daną technikę do właśnie tej sytuacji. To samo na przykład, jeżeli chodzi o łatą, żeby nie pędzić naprzód, czyli nie zaczynać od razu od zapytywania, od wątpienia, tylko zacząć od edytacji łatą. Dopiero przejść do następnego etapu, kiedy umysł jest wystarczająco stabilny i klarowny. I wtedy, jeżeli w taki sposób stosujemy te metody, czyli znamy zasadę działania metody i techniki, czyli kiedy, jakie podejście stosować, wtedy rzeczywiście ten proces może przebiegać jakoś płynnie i dawać efekty. Do tej pory mówiliśmy o tym, co nazwaliśmy złudnymi myślami albo przypadkowymi, błądzącymi myślami. Ale od czasów Buddy różni nauczyciele medytacji, różni mistrzowie jakby mówili o znacznie dogłębniej rozpatrywali te złudne myśli, czyli bardziej szczegółowo opisywali różne rodzaje i stworzyli takie kategorie tych różnych złudnych myśli. Pisali też różne prace na ten temat, którymi obecnie dysponujemy. Czerpali te, jakby tą swoją wiedzę i ten opis, czy te kategorie tworzyli przede wszystkim w oparciu o własne doświadczenie w medytacji, własne właśnie stany umysłu, przez które przechodzili podczas medytacji, poddawali analizie i jakby porządkowali to i opisywali po to, aby pomóc innym adeptom praktyki, innym adeptom medytacji w ich praktyce. I jeżeli przyjrzymy się takim podstawowym kategoriom właśnie tych złudnych, błądzących myśli, to jakby można zauważyć, że są tak jakby trzy główne, można wyróżnić trzy główne kategorie tych złudnych myśli. Jedna kategoria to są myśli związane z takim odczuciem, że coś lubimy albo czegoś nie lubimy. Coś, jakieś zjawisko, które się pojawi. Kolejna kategoria jest związana z jakimś tworzeniem jakichś osądów na temat jakiegoś osądu czy oceny myśli. I wreszcie trzecia taka ogólna kategoria to jakaś reakcja czy działanie umysłu w reakcji na pojawienie się właśnie jakichś myśli. Czyli jakieś działanie umysłu. I te trzy kategorie można powiązać z trzema skandami. Z trzema środkowymi skandami z pięciu skand składających się na ludzką świadomość. Czyli skanda czucia będzie odpowiadać właśnie tej pierwszej kategorii, czyli powiedzmy coś się dzieje, mam jakieś doświadczenie i od razu pojawia się jakieś uczucie, że coś nam się podoba albo nam się nie podoba. Lubimy coś, doświadczenie czy myśl, to co się pojawiło w świadomości, albo tego nie lubimy. To jest taki podstawowy poziom właśnie czucia. Potem w oparciu o to, co czujemy, jakby też tworzymy pewien osąd, ocenę. Osądzamy jakoś i tu już wykorzystujemy swój intelekt, czyli można powiedzieć, jest to już proces bardziej racjonalny tworzenia osądu na temat tego, czego doświadczyliśmy. To jest właśnie druga skanda, znaczy druga tutaj spośród tych trzech, które rozpatrujemy, skanda percepcji, czy postrzegania. I wreszcie trzecia tutaj z rozpatrywanych skand, czyli jest nazywana skandą woli albo intencji. I tutaj na tym poziomie w oparciu o to uczucie i osąd podejmujemy jakieś działanie. Albo pojawia się jakaś decyzja, czy intencja, czy wola działania. I te wszystkie złudne myśli są, można powiedzieć, że są jednocześnie strapieniami. I tutaj wśród tych trzech kategorii związanych z trzema skandami też można niejako wyróżnić jakiś konkretny rodzaj strapień. Czyli jeżeli spojrzymy na tą skandę czucia, kiedy czujemy, że coś nam się podoba albo nie podoba, no to tutaj można przede wszystkim wyróżnić takie strapienie, jakim jest pożądanie. Pożądanie albo zgnięcie, czy pragnienie czegoś, czyli z czymś się stykamy, czegoś doświadczamy i jest to dla nas atrakcyjne, jakoś przyciąga nas. Chcemy to zdobyć, czy być bliżej tego, czyli można powiedzieć, że jest to strapienie pożądania. Albo również na tym poziomie, jeżeli właśnie coś nam się podoba, ale jednocześnie jakoś mamy trudności, coś staje nam na przeszkodzie, żeby to osiągnąć i to zdobyć, ten opór, czy te przeciwności wzbudzają w nas gniew, czyli kolejne strapienie. Czyli tutaj na tym poziomie takie dwa podstawowe strapienia to pożądanie, czyli można powiedzieć chciwość, inaczej się to określa, i gniew, albo czasem się mówi o nienawiści. Jeżeli chodzi o tą kolejną skandę, czyli postrzegania, gdzie już niejako opatrujemy jakąś etykietką to, co się wydarzyło, oceniamy jakoś, formujemy osąd, to tutaj można mówić o strapieniu ignorancji albo niewiedzy. czyli albo dokonujemy złego, niewłaściwego osądu, opartego na jakimś niewłaściwym rozumieniu tego, co się wydarzyło, jakimś fałszywym, wstępnym założeniu, czyli na niewiedzy, albo po prostu niewyraźnie widzimy, klarowność umysłu nie jest wystarczająca, żeby wyraźnie, dokładnie zobaczyć to, co się wydarzyło, czego doświadczamy, czyli też jest to, może być ignorancja, jest to niewiedza. Jeżeli chodzi o tą kolejną skandę, czyli wolę, gdzie jakoś reagujemy, czy działamy, czy pojawi się decyzja albo wola działania, to tutaj można powiedzieć, że jeżeli to jest związane z tym, że powiedzmy coś dobrze robimy, uważamy, że dobrze to coś zrobiliśmy, wykonaliśmy i wtedy może się pojawić jakaś samoocena, czyli że jesteśmy z siebie zadowoleni i można powiedzieć, że to jest arogancja, czy pycha albo arogancja. Z kolei jeżeli uznamy, że czegoś nie potrafimy robić albo coś nam nie wyszło, kiedy próbowaliśmy to robić, to z kolei wiąże się z takim deprecjonowaniem siebie, czyli takim niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości. Czyli można powiedzieć, takim jest to przeciwieństwo arogancji czy pychy. I pojawianie się tych strapień związanych z tymi różnymi kategoriami złudnych myśli można zauważyć w własnej praktyce, chociażby na co dzień, ale też we własnej praktyce. Kiedy siedzimy podczas medytacji, stosujemy metodę i może być tak, że akurat jesteśmy w takim stanie, który nas zadowala, z którego jesteśmy zadowoleni. Uważamy, że praktyka działa, stosujemy metodę, jesteśmy w stanie stabilizować, klarować umysł. No i wtedy często pojawia się myśl, no nieźle mi idzie, na pewno lepiej niż tym pozostałym, którzy obok mnie siedzą. Czyli to jest strapienie arogancji czy pychy. Albo jeżeli nam nie idzie stosowanie metody, ciągle nam się nie udaje, mimo prób, jakby przeciwna reakcja, czyli uważam, że jesteśmy do niczego, nie nadajemy się, albo ta metoda jest do niczego, pojawia się jakaś niska samoocena, czyli jakby deprecjonowanie siebie czy swoich wysiłków, czyli kolejne strapienie. Więc jakby na co dzień i również w praktyce widać, w jaki sposób te strapienia działają i w jaki sposób te różne złudne myśli, które można przyporządkować do tych poszczególnych kategorii, działają i w jaki sposób pod ich wpływem my działamy, czy co odczuwamy, czy jakie strapienia się pojawiają. Więc to jest przykład takiej dosyć podstawowej analizy tych różnych kategorii doświadczeń czy złudnych myśli, które się pojawiają, właśnie ujęte z punktu widzenia, czy z wykorzystaniem właśnie terminologii buddyjskiej, czyli tych różnych strapień podstawowych, o których mówi buddyzm, o których przed chwilą powiedzieliśmy. No i dobrze jest znać te właśnie te kategorie złudnych myśli, te strapienia, które się z nimi wiążą, ponieważ to jest pomocne w praktyce. Ponieważ znając to, jesteśmy w stanie po pierwsze rozpoznać te złudne myśli, te strapienia, które się mogą pojawiać w naszej praktyce podczas stosowania metody, zauważyć je, rozpoznać i odpowiednio, stosując odpowiednie podejścia, odpowiednią metodę, jakoś sobie z nimi radzić. Czyli ta wiedza jest pomocna w trakcie samej praktyki, samego stosowania metody. Co więcej, czyli potrzebna jest tu jednocześnie wiedza, a jednocześnie to, co jest istotne, to aby doświadczając tych złudnych myśli, czyli podda się kontemplacji, to wtedy możemy dojść do tego, że wszystkie te złudne myśli, te strapienia są w gruncie rzeczy nietrwałe. Nie mają jakiejś własnej esencji, czy jak to się mówi, jaźni, czyli są puste. I jeżeli jesteśmy w stanie rzeczywiście w taki sposób dojść, czy zrozumieć to, czy w wyniku praktyki stosowania metody doprowadzić umysł do takiego stopnia stabilności, klarowności, żeby zdając sobie sprawę z tych wszystkich doświadczeń, czy złudnych myśli, jednocześnie był w stanie uzyskać wgląd w to, że one są w niczym rzeczy puste i nietrwałe, to wówczas taki wgląd właśnie w taką prawdę jest wyzwoleniem, jest wyzwoleniem umysłu właśnie od tych wszystkich strapień. A więc wiedza na ten temat jest bardzo pomocna w trakcie stosowania metody.